Panie w Panu, mam świadomość, że substytut nie jest nigdy oryginałem. No ale potrzeba i sytuacja, w jakiej jesteśmy, gdzie nasz brat Dawid jeszcze nie czuje się na pełni w siłach, żeby mówić bez przerwy około godziny, no zmusiła do takiej zmiany. Myślę, że przyjmiecie tę moją zastępczą usługę i Pan nam wspólnie pobłogosławi. Drodzy, tytuł naszej lekcji, którą chciałbym w chwili obecnej przedstawić, tak trochę zasugerowany został nawet przez słowa wstępu brata Dawida, który nadmienił, że oto weszliśmy w nowy 2022 rok i królestwo coraz bliżej. Ale też jest to kolejny rok obecności naszego Pana tutaj na ziemi i jego dzieła, które on sprawuje, by przygotować świat do zaprowadzenia warunków tego królestwa. I stąd lekcja nasza nosi tytuł Głęboka nieświadomość świata w dniach obecności Syna Człowieczego. Ponad 130, a właściwie 133 lata temu, bo chyba jeszcze ponad nie ma, nasz pastor w drugim tomie o znamiennym tytule Nadszedł czas na stronie 166 zapisał takie słowa. Nie wahamy się oznajmić radującej serce wieści, że nasz Mistrz jest znów wśród nas. Nie w ciele, lecz w mocy i wielkiej chwale, jako nader wywyższony boski Chrystus, którego chwalebne ciało jest obecnie wyrażeniem istności Ojca, chociaż jego chwalebna istność została łaskawie zakryta przed wzrokiem ludzkim. Rozpoczyna on swoje panowanie sprawiedliwości. Drodzy, w jakiej nieświadomości następuje to ta obecność naszego Pana? Niech również przypomni nam znamienny tekst zapisany, on jest również i u Mateusza zapisany, ale zacytuję go z Ewangelii Łukasza. Nie tylko jeden tekst, ale fragmenty kilku tekstów. A myślę tutaj o 17 rozdziale tej Ewangelii, począwszy od 26 wiersza, gdzie czytamy takie słowa. Jest to w przekładzie dosłownym. I jak stało się za dni Noego, tak też będzie za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki i nastał potop i wygubił wszystkich. Podobnie stało się też za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, a w dniu, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wygubił wszystkich. Tak właśnie będzie w dniu, gdy objawi się Syn Człowieczy. Trzymając się źródła, z którego zaczerpnąłem pierwszą myśl, a przypominam, że jest to książka napisana przez naszego pastora o bardzo znamiennym tytule Nadszedł czas. Tam na stronie 167 w drugim paragrafie spotykamy taką myśl. To jest komentarz do tego tekstu, który przed chwilą, tych tekstów, które przed chwilą odczytałem. Spójrzmy na stwierdzenie naszego Pana. W jego dniach, za dni jego obecności, wszystko będzie trwało tak jak przedtem. Jako za dni Noego ludzie będą jedli, pili, żenili się, szczepili, budowali. Świat nie będzie wiedział o jego obecności i nie odczyta znaków szybkich i wielkich zmian będących już bardzo blisko. Ludzie są zbyt zajęci, aby głębiej zastanawiać się nad świadectwem i tylko ciągle się naśmiewają. Jeszcze inny cytat pochodzący z tego samego źródła, ale ze strony 161 w paragrafie pierwszym czytamy tak. W czasach obecności Syna Człowieczego świat będzie trwał w swoim jedzeniu, piciu, szczepieniu, budowaniu, żenieniu się, w rzeczach, które nie zostały wymienione jako grzechy, lecz jako znaki nieświadomości obecności Pana i ucisku, który obejmie świat. Mamy możliwość spojrzenia w dniu dzisiejszym, tak jak powiedzieliśmy, z tej perspektywy 133 lat na słowa onego wiernego sługi. Mamy perspektywę tych lat, aby ocenić, na ile rozwój sytuacji na świecie może upewnić lud Boży, że jego wypatrywanie szybkiego nadejścia Królestwa jest słuszne. Że ten, który ma to królestwo założyć, podejmuje konsekwentne kroki w celu jego urzeczywistnienia. Jesteśmy wyróżnieni. Dlaczego? Bo mamy cudowne narzędzie, które dał nam Pan. To nawet nie lupa, bo czasami też chcąc pewne rzeczy dostrzec, posługujemy się takim prostym narzędziem jak lupa, ale mogę powiedzieć, że zostaliśmy zaopatrzeni w mikroskop. Mikroskop to narzędzie, które pozwala zobaczyć czegoś, czego gołym okiem człowiek nie jest w stanie zobaczyć. I dopiero patrząc pod mikroskopem, człowiek stwierdza, że wokół niego, ba, nawet w nim toczy się życie, o którym nie miałby wcześniej zielonego pojęcia, gdyby tym mikroskopem się nie posłużył. Psalm 119, a dobrze znany 105 wiersz z tego psalmu mówi: Słowo Twe jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżce mojej. Ja jeszcze raz pozwolę sobie wrócić do tego znamiennego tomu pism brata Russella. Drugi tom, nadszedł czas, jeszcze raz przypominam. Strona 122, a w paragrafie drugim znajdujemy takie krótkie, ale bardzo ciekawe zdanie, gdzie brat Russell napisał tak. Patrząc cielesnymi oczami i słuchając cielesnymi uszami, nie zobaczymy i nie usłyszymy wszystkiego. Zaś na 162 stronie dodał jeszcze jedno bardzo ciekawe zdanie. Jedynie garstka to pozna i będzie o tym pouczona od Boga, zanim pojawi się jakikolwiek znak, który będzie mógł dostrzec świat. 42 wiersz do 44 Ewangelii Mateusza, w tym wspominanym już 24 rozdziale, bo i tamte rzeczy są opisane, mówi tak. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, począwszy od 42 wiersza, czytamy takie słowa, czytam je w przekładzie literackim. Czuwajcie, ponieważ nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Zauważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze w nocy przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. No, ktoś powie, to w ogóle o czym mówić, jeżeli się nie domyślamy, to tematu nie ma. Ale popatrzmy, jeszcze pozwolę sobie jeden komentarz naszego pastora dodać. Właśnie do tych tekstów. Końcowe wersety 24 rozdziału Ewangelii to strona 163 tego tomu. Końcowe wersety 24 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, poczynając od wersetu 42, stamtąd zaczęliśmy czytać te teksty, są bardzo znaczące. W wersecie 37, to tekst, którego nie czytaliśmy, ale który mówi o podobnych rzeczach, czytaliśmy z Ewangelii Łukasza z 17 rozdziału. Nasz Pan pokazał, że świat nie będzie wiedział o paruzji Syna Człowieczego, lecz przestrzega on swoich uczniów, że jeżeli nie będą czuwali, to również pozostaną w ciemności co do jego paruzji, czyli obecności, bo to oznacza to słowo. Co do obecności. Czyli to nie jest tak, że czuwając nie dostrzeżemy tego. Jest lud Boży na tyle poświadomiony i na tyle świadomy pewnych wydarzeń, że patrząc na świat, który jest wokół niego, jest w stanie rozpoznać, że tak, to co się dzieje jest dziełem Pana. Jak wygląda świat, bo już możemy powiedzieć, w 2022 roku. Już parę dni, a konkretnie 9, Pan daje nam 9. dzień przeżywać z Jego łaski. Świat, który kroczy przez już 3000-lecie, tej nowej ery, jak to mówimy. Czy ten krok jest stawiany pewnie, z wiarą, z ufnością w lepsze dni? Czy może jest to krok w gęstniejącą ciemność? Prorok Izajasz w 59 rozdziale i w 11 wierszu. Izajasz 59, 11. Znowu pozwolę sobie zacytować w przekładzie literackim. Pisze tak, to fragment z tego tekstu. Oczekujemy prawa, lecz go nie ma. Ratunku, lecz ten od nas daleki. Drodzy, świat XXI wieku zmienił się pod każdym względem. Zmienił się pod względem umysłowym, artystycznym, religijnym, moralnym. Nie jest to świat, jaki znali na pewno nasi pierwsi rodzice, to w ogóle jest bezdyskusyjna sprawa, ale nie jest to świat, jaki znali nasi dziadkowie, a może nawet i nasi rodzice. To mówię do tych, których rodzice już śpią. Sam często zastanawiam się nad tym, jak na pewne rzeczy zareagowaliby moi rodzice, gdyby dzisiaj mieli możliwość wstać z grobu, w którym śpią już, no po około kilkudziesięciu lat. Nie ma już królów. Nie ma władców, których jedno spojrzenie uginało kolana mocarzy. Ich postacie często zdobią muzea figur woskowych. Zaginął świat etykiety i pompy. Podobno królowa Anglii też już jest nie tylko u schyłku życia, ale u schyłku władzy i poważnie rozpatrywana jest wersja, że to panowanie już też zakończy swój byt. A jeżeli są jeszcze jakieś nieliczne dwory królewskie, to zepchnięto je do roli folklorystyczno-tradycyjnej. Ich miejsce zajęli politycy. Przebiegli, wyrachowani, lawirujący w bezwzględnym świecie polityczno-ekonomicznym. Tu nie ma miejsca na uczucia. Tu nie ma miejsca na sympatię, na szczerość, na miłosierdzie. To świat, w którym na szalach kładzie się zyski i straty, zwycięstwa i klęski. To świat napędzany i sterowany siłą pieniądza. W tym samym wspominanym już kilkakrotnie tomie nasz pastor napisał na stronie 139, paragrafie drugim taką myśl. bałwochwalstwo pieniądza, na punkcie którego oszalał cały świat i który ma zająć tak poczesne miejsce w ucisku, powodując chęć nie tylko do jego gromadzenia, lecz również zachowania, ma być zupełnie obalone. Nie królowie dzisiaj dyktują warunki światu, co nie znaczy, że takiej dyktatury nie ma. Jest to świat dyktatu olbrzymów nad masami ludzkimi, tak jak w pewnym sensie, jak za dni Noego. Pakty, sojusze, wspólnoty, konsorcja, grupy kapitałowe, różnego rodzaju grupy lobbystyczne dyktują warunki polityczno-ekonomiczne dzisiejszego świata. Pojedyncze kraje, pojedyncze narody, a cóż dopiero mówić o jednostkach, nie mają dzisiaj najmniejszego znaczenia. To ci olbrzymowie. Oni stworzyli świat, który liże rany dwóch okropnych wojen światowych. To oni uśmiercili miliony ludzi. To oni wreszcie w swych rękach trzymają największą kartę przetargową dzisiejszych czasów. A jest nią broń nuklearna. To świadomość istnienia takiej broni spędza sen z oczu miliardów ludzi. Świadomość, że tkwi ona w rękach zdegradowanych ludzi, alkoholików często, rozpustników. Powoduje to, że ludziom brak wiary w ich zapewnienia, oczywiście zapewnienia tychże polityków, którzy tą broń w swoich rękach trzymają, o intencjach poszukiwania pokoju. Prorok Jeremiasz, 23 rozdział i 17 wiersz. 23 rozdział proroctwa Jeremiasza, wiersz 17, znajdziemy tam takie słowa, a ja je czytam znowu w przekładzie literackim. Wciąż powtarzają ludziom gardzącym słowem Pana: pokój mieć będziecie. A tym wszystkich, którzy żyją w uporze swego serca, powtarzają: nie spadnie na was żadne nieszczęście. Ale popatrzmy, co ten sam prorok i w tym samym rozdziale ten Jeremiasz, ale w 12 wierszu mówi. Dlatego ich droga będzie im jak ślizgawica. Potkną się w ciemności i upadną na niej, gdyż sprowadzę na nich nieszczęścia w czasie, gdy ich nawiedzę, oświadcza Pan. Drodzy, ja myślę, że kiedy dobrniemy, jeżeli Pan będzie łaskawy i pozwoli na to do końca naszych rozważań, to zauważymy, że w tym domu już nie można żyć bezpiecznie. Że ten dom jest na tyle zdegradowany, na tyle osłabiony, że każdy zdrowo myślący ma świadomość, że może runąć w każdej chwili. Prorok Izajasz, którego już cytowaliśmy w tym 59 rozdziale, a w wierszu 7 i 8, Izajasz 59, 7, 8, mówi tak: ich nogi biegną za złem. Spieszą, by przelewać niewinną krew. Ich plany to plany nieprawe, spustoszenie i zniszczenie jest na ich ścieżkach. Drogi pokoju nie poznali, nie ma prawa na ich szlakach. Ich ścieżki są kręte, a ci, którzy na nie wkraczają, nie zaznają pokoju. Drodzy, głównym celem Pana w porównaniu dni swojej wtórej obecności do dni Noego i Lota nie było wskazanie kompletnej degradacji ludzi, bo i w tamtych czasach tak było, ale przede wszystkim kompletnej nieświadomości o przygotowaniach do mających nastąpić wielkich wydarzeniach, co pokazuje nam właśnie sytuacja dzisiejszego świata. Świat początku trzeciego tysiąclecia ery chrześcijańskiej jest światem zupełnie, tak jak powiedzieliśmy, innym. Czy inteligentni, wykształceni, cywilizowani ludzie dzisiejszych dni mogą się porównywać w poziomie wiedzy, moralności, religijności i kultury z tymi prymitywnymi ludźmi sprzed tysiącleci? Co dało ludzkości tkwienie przez 2000 ponad lat w sferze chrześcijaństwa na przykład? Jak wygląda życie umysłowe w dniach obecności Syna Człowieczego, życie umysłowe świata dzisiejszego? Na pewno, i tu nie przesadzę, jeżeli powiem, że świat dzisiejszych dni jest przepełniony wiedzą. Tak jest. Nie ma ciemności, jeżeli chodzi o wiedzę. Być może możemy spokojnie powiedzieć, że to dotyczy świadomości ludzi. Ale jeżeli chodzi o wiedzę, ludzie umieją czytać, pisać. Wielu zna się na licznych zagadnieniach naukowo-społeczno-polityczno-filozoficznych. Przypominamy sobie tekst z proroctwa Daniela, 12 rozdziału i 4 wiersz, Daniel 12:4, przekład literacki mówi tak: ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj te księgi aż do czasu końca. Wielu będzie zabieganych i wzrośnie poznanie. Świat obecności Syna Człowieczego jest czasem szalonego rozwoju wiedzy, która oczywiście jako owoc przynosi rozwój nauki i techniki. To w tych dniach zaczęliśmy zaglądać wszędzie. W kosmos, w otchłanie Ziemi, w głębiny mórz, nawet we wnętrze żyjących istot. To w tych dniach potrafimy to uczynić, wcale nie potrzebując ruszać się z naszych wygodnych foteli czy ściągać z nóg wygodnych, ciepłych kapci. Potrafimy to dzisiaj czynić bez większego wysiłku. Nawet nie musimy podnosić się z tego fotela, by nacisnąć guzik i zajrzeć tam, gdzie chcemy zajrzeć. Współczesna technika nam to oferuje. To wreszcie w dzisiejszych dniach życie stało się zbyt krótkie, by chociaż dotknąć tego wszystkiego, co powstało w tym czasie, lub wymienić w nazwach te rzeczy, które w tym czasie pojawiły się wśród ludzi. Ale jeżeli przedstawiamy taki obraz dzisiejszego świata jako przedsionka królestwa, gdzie ogromne rzeczy, ogromne wspaniałe rzeczy, o których się nawet nie śniło, nawet naszym rodzicom, którzy zasnęli jakiś czas temu. I gdybyśmy tylko od tej strony pokazali tą sytuację, no to ktoś powiedział, królestwo prawie już jest naszym udziałem. No w pewnym sensie tak. Tylko w ten sposób mówiąc, mówimy półprawdę. Bo są to także dni powodujące drętwienie umysłów i serc na myśl o istniejących lub mogących nastąpić w skutkach niekontrolowanego już często procesu rozwoju techniki i medycyny. Co bym tutaj nie rozwinął w tym haśle, to każdy mógłby powiedzieć, no tak, tego doświadczamy w dzisiejszych dniach. To dlatego jesteśmy tak podzielni na tym punkcie, czy nosić maseczki, czy nie nosić, czy szczepić się, czy nie szczepić. To jeden z powodów, że ludzie są zagubieni w tej sprawie. Ale popatrzmy, co brat Russell napisał, tym razem odnoszę się do 4 tomu pod tytułem Walka Armagedonu. Został napisany w 1897 roku. I tam na stronie 384 czytamy takie myśli. Nauki chrześcijańskie popierają wolność. A wolność prowadzi do umiejętności i wykształcenia. Ale wolność i umiejętność są niebezpieczne dla dobra ludzkości, chyba że posłuszne są literze i duchowi królewskiego prawa miłości. Chrześcijaństwo źle stosowało swą wolność i umiejętność do samolubnych celów, dlatego nauczyło się czegoś wręcz przeciwnego. Wskutek tego chrześcijaństwo jest najbardziej niezadowoloną częścią ziemi. W czasach dzisiejszych, a inne narody biorą udział w tym niezadowoleniu i w krzywdach. Jakże znamienne są słowa, które zapisane zostały w liście do Rzymian, pierwszy rozdział tego listu i 22 wiersz. List do Rzymian, pierwszy rozdział, 22 wiersz. Tak, żeby inaczej, jak nie w przekładzie literackim, je zacytuję. Opisując ludzi, apostoł Paweł napisał tak. Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. A popatrzmy, co w pierwszym rozdziale, ale w wierszu 28 napisał. Tenże sam apostoł Paweł w tymże samym liście do Rzymian. Poszanowanie Boga przestało być dla nich ważne. Dlatego również Bóg wydał ich na pastwę rozumu, niezdolnego do trafnych ocen. Także czynią to, co nieprzyzwoite. A 30 wiersz uzupełnia jeszcze te myśli. Oszczerstwa, ludzie nienawidzący Boga, zuchwali, zarozumiali, promujący samych siebie, wynajdujący zło, nieposłuszni rodzicom. Ten czas wielkiej umiejętności przyniósł między innymi katastrofę ekologiczną z wielkim problemem odpadów radioaktywnych, przyniósł broń masowej zagłady, przyniósł handel organami ludzkimi pozyskiwanymi w przerażający sposób. Przyniósł różnego rodzaju amoralne eksperymenty genetycznie, łącznie z problemem prób klonowania żywych organizmów. Uzależniony człowiek od komputerów, również poddając się tym możliwościom, spowodował często fakt, że niektóre procesy są już poza kontrolą ludzkości. Dzieją się rzeczy, o których jeszcze 30 lat temu mogli mówić tylko wzięci fantaści. Natomiast dzisiaj staje się to rzeczywistością. Jeżeli jeszcze do tego dodamy fakt, że możliwość pozyskania broni jądrowej przez fanatyczne grupy terrorystyczne jest bardzo realna, które w imię wyznawanych racji są w stanie użyć jej bez wahania, to dopełnia obrazu zła ogarniającego ziemię w dniach obecności Syna Człowieczego. Także zatem znamienne są słowa, które znamy oczywiście, ale godzi się je przypomnieć w tym momencie, gdzie mamy zapisane u Łukasza w 21 rozdziale i w 26 wierszu. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu klęsk nadciągających na mieszkańców świata. No a moralność dzisiejszych ludzi? Spróbujmy chociaż chwilę śliznąć się po tym głębokim temacie, bo oto Mateusz w 24 rozdziale, a 12 wierszu, Ewangelia Mateusza 24, a 12 wiersz, napisał tak. A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Czy to temat obcy dla nas? Czy nie dostrzegamy tego wokół nas? To jest zły czas. To szczególny czas, kiedy zło ma wpływ na ludzi młodych. Ja nie chcę tu na młodych naskakiwać. Kiedyś sam się za młodego uważałem, teraz bym chyba przesadził. Ale niestety jednak młode pokolenie wkraczające w ten nowy czas trzeciego tysiąclecia jest pokoleniem wychowanym nie na Biblii. Nie na biblijnych autorytetach. A nawet na tradycji. Oni tradycji nawet nie chcą znać. Ich wychowała masowa kultura. Kultura telewizji, kryminałów, science fiction tak zwanego. Kultura taka to przeważnie pochwała przemocy, demonizmu, zwyrodnienia i wyuzdań wszelkiego rodzaju. Filmy, książki, gry komputerowe, piosenki, a nawet inne dziedziny sztuki przesiąknięte są tymi treściami. I to każdy uczciwy obserwator potwierdzi, że tak dzisiaj jest. Zachłyśnięcie się możliwościami środków tzw. kultury masowej dopiero dzisiaj pokazuje jej niebezpieczne skutki. Agresja, przemoc, dominacja zachowań subkulturowych to są problemy, z którymi nie radzi sobie dzisiaj nikt. To wulkan, który wybuchł, a którego niszczycielska lawa rozlewa się, pozostawiając tylko dookoła zniszczenie i przerażenie. Dzisiaj człowiek postępowy to nie człowiek pobożny, to nie człowiek hołdujący zasadom, zasadom wynikającym z jakiegoś własnego poszanowania, ale ten człowiek postępowy musi budzić respekt. To człowiek twardy, zamknięty, nie okazujący swych uczuć, gardzący prawem i uznanymi powszechnie autorytetami. Człowiek sam nakreślający sobie linię ideową i postawę moralną. A stopień różności tej postawy od innych jest często stopniem wielkości. Tak jest, jak to mówią młodzi, czerpiąc z angielskiego, taki cool. To jest człowiek, którego dzisiaj się szanuje i któremu inni młodzi są skłonni bić pokłony. W liście do Rzymian w 3 rozdziale i 11 wierszu Rzymian 3:11 apostoł Paweł dalej napisał tak. Nie ma kto by rozumiał, nie ma kto by szukał Boga. A w 12 wierszu dodaje, wszyscy zboczyli, wszyscy stali się podli, nikt nie dba o dobro, brak choćby jednego. 13 wiersz. I gardło to otwarty grób, swymi słowami zwodzą, jak żmije kryją pod wargami jad. Powiecie, przekoloryzowałeś co nieco sytuację. No pewnie tak. Ale kiedy bacznie obserwujemy to, co nas otacza, co widzimy, co słyszymy, to nie napawa nas optymizmem. Drodzy, wreszcie myślę, czas zwrócić uwagę na życie religijne dzisiejszego świata, dni obecności Syna Człowieczego. Popatrzmy, co nasz Pan zapowiedział, a Łukasz to zapisał w 18 rozdziale swojej Ewangelii i 8 wierszu. 18 rozdział Ewangelii Łukasza, 8 wiersz, gdzie czytamy, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dni obecności Syna Człowieczego. Czy znajdzie wiarę na ziemi? Apostoł Paweł, bardzo często cytujemy, bo on był takim wielkim wizjonerem tych czasów. Pamiętamy, że przecież zapowiedział, że miał specjalne objawienie od Pana, aby więcej widzieć niż inni, więcej słyszeć i więcej rozumieć. I mówi, że widział rzeczy, o których się nie godzi mówić człowiekowi. I stąd on w pierwszym liście do Tymoteusza, którego nazywał swoim synem, w 4 rozdziale i w 1 wierszu zapisał tak. To, co pewnie widział. Mówi, a Duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, a uchwycą się zwodniczych duchów i demonicznych nauk. Pan w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza i w 24 wierszu zapowiedział jeszcze inne wydarzenia z tego czasu. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy. Będą oni czynić wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Czas tych dni, dni obecności Syna Człowieczego, jest czasem upadku prawdziwej wiary. Jest to czas ofensywy demonizmu. A ci, którzy w jakiś sposób jeszcze mają wrażenie, że są w tej wierze, w jakiej powinni być, i oni zaczynają się od tej namiastki wiary odwracać i odchodzić w niebyt współczesnego świata. Mówię o niebycie, bo to nie jest byt jakikolwiek duchowy. Demoni dzisiaj robią z ludźmi to, co im się żywnie podoba. Szatanowi udało się przekonać ludzi, że on nie istnieje. Powiedzmy dzisiaj komuś, że szatan, że on ma wpływ na dzisiejszy świat, wyśmieją cię i powiedzą, że zwariowałeś. Używam takich ostrych słów, ale tak możemy usłyszeć. A to, że ludzie dzisiaj przekonani są, że nie ma szatana, upewnia ich w tym, że i innych istot duchowych nie ma. Nie ma. Świat jest tym, co widzimy. Świat jest tym, co dotykamy. Już wiele lat temu śpiewano piosenkę "Oj, dana, dana, nie ma szatana". A świat realny jest namacalny. No i to tak niby się wydawało, o, taki żartobliwe stwierdzenie. Tak, kochani, dzisiaj jest. No a oczywiście, jeżeli nie ma szatana, nie ma innych istot duchowych, no to jaki ostateczny wniosek? Nie ma i Boga. Boga nie ma. Ludzkość jest dzisiaj tak zagubiona, jest tak zniechęcona, i często z tego faktu rozhisteryzowana w swoim postępowaniu, że nie wierzy już nikomu. Ludzie dzisiaj nie mają żadnych autorytetów. Sami ich szukają, sami je sobie obierają. Jednych przywódców ludzkich wynosi się do rangi zbawicieli świata i czeka się, kiedy wrócą znowu do władzy i będą mogli świat naprawić. Innych tych, których dotychczas uważano za ludzi godnych zaufania, popierających to przekonanie swoją posiadaną wiedzą, umiejętnościami, dzisiaj odrzuca się i mówi się, że te rzeczy, które głoszą, są nieprawdziwe i niegodne wiary. Że trzeba zanegować to, bo inni mówią inaczej, niekoniecznie będąc autorytetami naukowymi. Pewien człowiek, chcąc określić jak najtrafniej czas, w którym żyjemy, powiedział tak. Żyjemy w wieku, który zastąpił rzeczywistość względnością. modlitwę psychologią. Dzisiaj ludzie nie modlą się do Boga. Kiedy mają problemy, kiedy znajdują się w trudnych sytuacjach, to idą do psychologa, do psychiatry. Tam znajdują wybawienie ze swoich problemów. Ale co dalej ten człowiek powiedział? Że ten czas zastąpił grzech kompleksem niższości. Ty nie grzeszysz. Ty masz tylko kompleks niższości. Czujesz się niższy od innych, ale w sumie nie grzeszysz. To jest tylko inny przejaw życia, który praktykujesz. Dalej powiedział, że zastraszenie astronomiczne zastąpiło bojaźń pańską. No bo tak, jeżeli nie ma Boga, a jeżeli gdzieś tam coś się dzieje, to przeważnie są wpływy innych cywilizacji, będących dzisiaj we wszechświecie, no to ich się należy obawiać. Nie Boga. Oni podobno mieli wpływ na początek ludzkości, a też będą mieli wpływ i na jego koniec. Natomiast ten czas również zastąpił moc Ducha Świętego duchem mocy. Ten, kto jest mocny, ten, kto jest silny, ten, kto ma więcej broni przy sobie, wyższej jakości, ten dzisiaj się na świecie liczy. No a jeżeli nie ma Boga, no to jego trzeba słuchać. Więc jedno jest pewne. Świat początku trzeciego tysiąclecia ery chrześcijańskiej jest schorowany. I nie tylko fizycznie. Bo i tak jest. Jest ten świat totalnie skłócony. O ile jeszcze kilka lat temu można było powiedzieć, że są takie strefy świata, gdzie to skłócenie następuje, to dzisiaj nie ma kraju, gdzie społeczeństwo nie byłoby podzielone, nie byłoby skłócone, nie byłoby skonfliktowane. A nam się wydawało, jak Pan do tego doprowadzi, że pojawią się dwa bieguny wśród rodzaju ludzkiego. Nasz pastor sugerował nam, że to będzie na punkcie pracy, na punkcie warunków pracy, płacy. Tak, to jest bardzo ważny element i nie negujemy tego. Ale doszły jeszcze takie elementy, o których myśmy nie mieli zielonego pojęcia, że coś takiego będzie się działo wśród rodzaju ludzkiego. Że tak podstawowe sprawy, jak chociażby sprawa zdrowia społecznego, będzie mogła tak strasznie ludzi skonfliktować, że ludzie staną się dla siebie śmiertelnymi wrogami, że będą na siebie rzucać się z furią i z pasją, kiedy jeden człowiek powie A, a drugi B. Ale tak się dzisiaj dzieje. Dlatego świat z obawą, z niepewnością, ale pewnie jeszcze z jakąś dozą nadziei spogląda w to trzecie tysiąclecie. Tak jak kot czasami obserwujemy, ci, którzy mają może bliżej z kotami coś wspólnego, to widzą, że kot czasami się tak przyczai i on jeszcze nie wie, czy skoczyć, czy uciec. I tak dzisiaj zachowuje się świat. Czy jednak warto te pazury pokazać i skoczyć do przodu, czy może jednak lepszym rozwiązaniem jest po prostu uciec. Tak się zachowuje dzisiejszy schorowany, biedny, zagubiony, sfrustrowany, rozhysteryzowany świat. Tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, ludzie widzą, że rzeczy nie idą w dobrym kierunku. I oni wiedzą, że ten dom, w którym mieszkają, chwieje się. Dostrzegają te pęknięcia. Dostrzegają tą postępującą ruinę tego domu. ale jeszcze im się wydaje, a może jeszcze z dzień tutaj pomieszkam, może dwa, może tydzień, miesiąc, rok. I nie wiedzą, kiedy przyjdzie ten moment, że ten dom kompletnie się rozwali. Czasami następują jakieś naturalne katastrofy, czy to trzęsienia ziemi, czy to wybuchy gazu, czy inne tornada. I wtedy czasami są jeszcze domy, które stoją. By się wydawało, jeszcze można tam żyć. Ale specjaliści, którzy obejrzą te budowle, mówią nie, w tym domu już nie można ponownie zamieszkać. On wykazuje takie cechy, że każda chwila pobytu w tym domu powoduje silne zagrożenie, że on ostatecznie runie i się zawali. I tak wygląda dzisiejszy świat. Radusel w tym drugim tomie, którego już tyle fragmentów cytowaliśmy, jeszcze jeden pozwolimy sobie zacytować, pisze tak. Jest to zapis ze strony 364. Mądrzy tego świata dostrzegają podżeganie niepokojów społecznych. Chociaż mają różną nadzieję, że w jakiś nieznany i nieoczekiwany sposób nastąpi zwrot biegu wydarzeń, to jednak, jak mówi Pismo Święte, ich serca drżą w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na ziemię. Ponieważ widząc, jak chwieją się już symboliczne niebiosa, spodziewają się, że ta chwiejność i usunięcie władzy opartej na błędzie, przesądach religijnych, ograniczeniach wobec takich mas ludzkich musi doprowadzić do przemocy i anarchii. To są rzeczy, które obserwujemy, kochani. Tak rozchwianego świata, tak zdezorganizowanego, chyba jeszcze nie było. Nam się nawet nie śniło, że świat może doprowadzić się do takiego stanu, którego już niestety nie da się scalić i odbudować. Jest bardzo właściwym oczekiwanie, że ten świat niedługo runie. Nie pytajcie mnie kiedy, bo ja też nie wiem. Ale logiczne oglądanie tych rzeczy, zaangażowanie tego, co dotychczas nauczyliśmy się, ile to dni, godzin spędziliśmy na wspólnym studiowaniu Słowa Bożego. Ono dało nam podstawę do tego, żebyśmy mogli we właściwy sposób, na ile oczywiście nam Pan pozwala, spojrzeć na tą sytuację, jaka nas otacza. Że przemoc i anarchia już jest bardzo blisko. Ale co dalej, pisze brat Russell, pocieszając nas. Popatrzmy. Tam na tej samej 364 stronie znajdujemy jeszcze taką myśl. Jednakże z boskiego punktu widzenia, z którego mają również przywilej patrzeć czuwający domownicy wiary, dużo lepiej widać zarówno dotkliwość ucisku, jak i błogosławiony skutek, którym dzięki boskiej opatrzności będzie zaprowadzenie tysiącletniego królestwa. Jest to prawdziwe pocieszenie i więcej niż zadośćuczynienie za cały ucisk, nawet jeśli mamy w nim udział i my, a także ci, których najbardziej miłujemy. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj światu przekazać tą wiadomość, że ten czas już jest tak bliski? Cytowaliśmy na początku naszych rozważań myśli naszego pastora, który mówi, że ludzie się raczej naśmiewają. Tak jak za czasów Noego, kiedy on mówił, że blisko już jest potop, ile szyderstwa płynęło z ludzkich ust w stronę tego męża Bożego. I tak samo jest dzisiaj. Mówmy ludziom o tym, że Pan zaprowadzi królestwo, że Pan naprawi te wszystkie rzeczy. Spotkamy się z szyderstwem. 365 strona to już ostatni cytat z tego tomu, bo też i docieramy do końca naszych rozważań. Na 365 stronie czytamy takie myśli. Tom drugi nadszedł czas, tom pauzyjny. Próby dzielenia się tą wieścią z innymi są przyjmowane raczej chłodno i okazuje się, że jedynie garstka nielicznych ma uszy ku słuchaniu i pojawia się tendencja, aby cieszyć się tą radością po cichu. Widząc tę naszą naturalną słabość, Pan nam dał proroctwa czasowe jako ostrogę, która ma nas potrząsnąć i obudzić, abyśmy czynnie spełniali naszą służbę. I już całkiem na koniec. To, co apostoł Piotr napisał w swoim drugim liście, w trzecim rozdziale i począwszy od 11 wiersza. Drugi list Piotra, trzeci rozdział od 11 wiersza. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień. Mówię do was oczekujących, a nawet pragnących przyspieszyć nastania Dnia Bożego, w którym niebo zginie w ogniu i żar stopi podstawy świata, bo przecież oczekujemy zgodnie z obietnicą nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. I to chyba jest takie życzenie dla nas wszystkich na ten rozpoczynający się przecież dopiero nowy rok 2022. Wam tego życzę, sam również chciałbym zachować się tak, jak zapowiada to apostoł Piotr, tak, w swoim drugim liście. A zatem niech Pan błogosławi nasze rozważania. Dziękuję za uwagę. Amen.